Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym.
Zacząłem widzieć różne światła, różnokolorowe. W grupach po 2, 3 i 4 w sporej odległości wydawały się być ode mnie.
Zagadkowe obiekty.
Strasznie intensywne, potężne niebieskie światło. To się wydawało tak, jakby to było nad chmurami, było jakieś ognisko tego światła. Ja do tej pory jestem w szoku, bo to się nie zdarza często, nie? Takie coś zobaczyć.
Tajemnicze istoty.
To była czarna postać, cała cienista. Ja byłam tak przerażona, jak to zobaczyłam. Ja się normalnie trzęsłam ze strachu.
Niezwykłe wizje.
Przestałam być osobą wierzącą, a zostałem osobą posiadającą wiedzę. Ja nie wierzę w to, że jest życie pozagrobowe, tylko ja to wiem, bo tam byłem.
Klątwy.
Jakby na pentagramie taka bestia była. Po tej całej akcji, no strasznie się w życiu mi zaczęło źle się dziać.
Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
Budzi mnie skrzypienie drzwi, znów widzę to światło. Wstaję z łóżka, idę i widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Biegnę i krzyczę do męża, strzelaj.
Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium.
Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do spędzenia najbliższej godziny z kawałkiem z kolejnym odcinkiem najbardziej paranormalnego podcastu w polskim internecie. Przy mikrofonie Marek Sękiwelius. Dzisiejszy odcinek w całości wypełnią relacje o kontaktach z zaświatami. Przy czym w większości przypadków będą to kontakty prawdopodobnie zainicjowane przez osoby przebywające już bądź wybierające się na drugą stronę. Jak to kiedyś ujęła Ada Edelman z bloga i kanału na YouTube Biuro Duchów, w zaświaty dzwonić raczej się nie powinno, ale jeśli to zaświaty dzwonią do nas, to wtedy trzeba odebrać. Co więcej, zdarza się, że taki zaświatowy telefon dzwoni też do zwierząt. Usłyszymy dziś historię o municjach, przekazach telepatycznych, wizjach, a nawet o ostrzeżeniach. Dziś mogą przydać się słuchawki, ponieważ jeden z moich rozmówców prosił o zmianę barwy głosu. Dzisiejszy odcinek pragnę zadedykować pamięci mojej przedwcześnie zmarłej przyjaciółki Emilii, której kolejna rocznica odejścia z naszej sfery rzeczywistości niedawno minęła. Prezentację przygotowanych na dziś relacji rozpoczniemy od krótkiego zajrzenia do naszej radiowej skrzynki e-mailowej. Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium w lutym 2025 roku. Moja relacja może wydawać się snem i rzeczywiście do pewnego momentu trudno ją odróżnić od zwykłego snu. Otóż po śmierci mojej mamy około 6 lat temu kilkukrotnie śnił mi się bardzo podobny sen. Niemal identyczny w przebiegu. Niezależnie od tego, co się działo wcześniej, zawsze powtarzała się ta sama sekwencja zdarzeń. Najpierw słyszałem dzwoniący telefon i patrzyłem na swój telefon komórkowy. Już samo to jest nietypowe, bo poza tymi snami praktycznie nie pamiętam snów związanych z telefonami czy technologią. Na ekranie wyświetlał się jakiś numer, a pod spodem widniał napis "Mama". Odbierałem, mówiłem "Halo" i następne, co pamiętam, to moment rozłączenia. Mam wrażenie, że słyszałem głos mamy, mówiący moje imię. Cała rozmowa znika mi z pamięci, ale wiem, że coś mi przekazywała. Pozostaje tylko uczucie spokoju i zadowolenia, jakby mama chciała mi powiedzieć, żebym się nie martwił. To o tyle dziwne, że zazwyczaj bardzo dobrze pamiętam swoje sny, zwłaszcza te, które mają dla mnie jakieś znaczenie. Ta historia ma ciąg dalszy. Ponad 2 lata temu zmarł mój tata i od tamtej pory znowu zaczęły się telefony. Ten sam przebieg. Dzwoni telefon, na ekranie napis "tata", mówię "halo" i znów kompletna pustka. Jedyne co pozostaje to uczucie błogości, spokoju i radości. Dodam jeszcze, że ja, podobnie jak niektórzy członkowie mojej rodziny, mam pewien rodzaj zdolności związanej ze snami. U mnie to jest jakby trochę bardziej rozwinięte, choć nie zawsze działa. Kiedy śnią nam się zmarli, którzy zapraszają nas na spacer, wyjazd lub coś w tym rodzaju i bardzo nalegają, oznacza to, że w krótkim czasie ktoś z rodziny lub bliskich umrze. Mnie udało się też odczytać znaczenie niektórych symboli, na przykład woda, mięso, ekskrementy i ich powiązanie z wydarzeniami w moim życiu. Dla wielu ludzi może to brzmieć niedorzecznie, ale ja nauczyłem się ufać swoim snom. Sama psychologia mówi zresztą, że sny są ważne i mogą odzwierciedlać to, co kryje nasza podświadomość. Ja naprawdę wierzę, że odebrałem telefony ze światów. Zwłaszcza, że zdarzyło się to tylko po śmierci moich rodziców. A niestety w ostatnich latach częściej bywałem na pogrzebach niż na weselach. Tak, dziś tylko jeden elektroniczny list, ale za to przyznacie Państwo, jakże ciekawy. A w części z rozmowami usłyszymy słuchaczy, którzy mieli już sposobność gościć we wcześniejszych odcinkach tej audycji. Niektóre motywy przez nich opowiadane będą przypominać to, o czym niedawno mogli posłuchać bywalcy kanału na YouTube czasopisma Nieznany Świat. Chodzi o stukania i inne dźwięki, obwieszczające czyjąś śmierć. Jedną z takich historii zaprezentuję Państwu już za chwilę.
Zawsze obmonicie takiej oczywistej. No bo niedawno to było, w zeszłym roku, zmarł teściu mojego brata. Sytuacja była taka, że myśmy razem ostatni czas jego życia pracowali. W sensie takim, że u mojego brata w domu często się gniewałem. Był to pan w wieku emerytalnym, aczkolwiek niezbyt stary. No ale nagle zapadł na chorobę, przypętało się, zapadł mnie płuc, później udar. Najpierw zapadł mnie płuc, szpital, wrócił do domu, później udar i wtedy jeszcze nie zmarł. Ale cały ten czas, kiedy myśmy pracowali razem, kiedy on tam przychodził doglądać, patrzeć, no to myśmy się tak dość dobrze znali, żartowaliśmy sobie. Nigdy się z nami żegnął, jak uszedł sobie do domu spać. Mówił, że idzie popatrzeć na film i po prostu wychodził, szedł. Ostatniego dnia, w którym ja go widziałem, stał przy mnie, jakby o coś czuć od pasażera, po czym popatrzył na mnie, był taki przeraźliwie smutny, podał mi rękę i powiedział: to cześć. Uścisnął mi dłoń i poszedł. I to był ostatni raz, w którym ja go widziałem. Następnego dnia pojechał do szpitala właśnie z powodu udaru. W szpitalu umarł za kilka dni. No i właśnie w tym czasie, kiedy umierał, w tym domu mieszkała moja żona, właśnie mój brat z żoną i córka brata. I to była jego ukochana wnuczka. I właśnie w godzinie, w której on umierał, córka brata ma pokój właśnie nad warsztatem. Jest to, tam są, na dwóch ścianach są okna. Jedno od podwórza, drugie od ogrodu. I te okno od ogrodu jest na wysokości pierwszego piętra. Także nie ma to możliwości, żeby spojrzeć, wejść na podwórze i spojrzeć do okna. I ona się przebudziła, przybiegła do rodziców, bo ktoś stał w oknie i patrzył. Po czym bratowa poszła z nią uspokoić, poszła się położyć i w tym samym czasie brat usłyszał trzy stuknięcia w ścianę. I takie głuche, jakby z tropem w ocieplenie. I jeżeli za każdym razem słyszy coś w nocy, pies czeka, wychodzi zobaczyć, bo tam mamy zgromadzonego trochę sprzętu, czy coś się nie dzieje, to powiedział, że tym razem był bardzo spokojny i w ogóle się do łóżka nie ruszył. No a rano dowiedzieli się, że o właśnie o tej godzinie ten jego teść zmarł. Drugie zdarzenie to nie jest w zasadzie amunicja, to jest sen. To sięga czasu mojego dzieciństwa. Był taki pan, który był kuzynem mojego ojca. I on tam kiedyś, byłem dzieckiem, to poszedł skrzywdzić mnie, nie chciałbym poruszać co, jak, kiedy. No ale po prostu skrzywdził i tyle. Później sobie żył, mieszkaliśmy po sąsiedzku. No i pewnego dnia zmarł. A że to był okres, w którym ja się przygotowałem do mojego ślubu, to całkiem o tym nie myślałem. Nie myślałem, po prostu nie wiedziałem. Fakt zupełnie mi umknął. Byłem bardzo zaskoczony. Nie byłem na położeniu, bo po prostu nie mogłem już tego nijak wszystkiego poukładać. Drugiego czy trzeciego dnia po pogrzebie miałem właśnie taki sen, że on przychodzi do mnie, lecz inaczej, jeszcze było tak, że ja stoję u mnie na podwórzu, była brama do niego na podwórze, za tą bramą stało mnóstwo ludzi. W pierwszym rzędzie widziałem jego rodziców, moich dziadków, innych ludzi znajomych i cały tłum za nimi. I on przeszedł przez tą pustkę. Ja mówię: no przepraszam, cię już nie pożegnałem, ale tak wyszło. I no nie mogłem być. A on powiedział: nie szkodzi. Ja przy tym tylko cię przeprosić, żebyś mnie zobaczył. Ja mówiłem: nic się nie stało, niczym się nie przejmuj. On podziękował, wrócił się i poszedł. I wiedziałem, że jak przeszedł przez tą bramę, to już przeszedł w ogóle do innego świata. I to, jeżeli chodzi o demonicję, to było tyle.
To właściwie wyglądało jak taka senna jakby prośba o przebaczenie, próba oczyszczenia relacji z panem przed przejściem za tą bramę, tak?
Tak, tak, tak. Z tym, że nasze relacje potem były takie poprawne, no, jak to w rodzinie. Ja potem dojrzałem, byłem już dorosły, to poza tymi właśnie takimi numerami to był bardzo w porządku człowiek. I ja o tym nie pamiętałem już po prostu. A wtedy to tak było ewidentnie po to. I to było takie już czyste. On przyszedł, poprosił o to. Ja powiedziałem i odszedł.
prosił o takie czyste, szczere jakby przebaczenie, tak? Takie...
Tak, dokładnie.
Coś, co by pozwoliło zrzucić pewne...
Dokładnie, tak by to go trzymało jeszcze właśnie tutaj.
Teraz usłyszymy fragment innej rozmowy, w której jeden z naszych słuchaczy opisał pokrótce zdarzenia przypominające municję.
Ostatnio to miałem takie duchowe rzeczy, to w pracy. Drzwi skrzypiały, to akurat był kumpel jeszcze, taka znajoma, bo my chodzimy bardzo wcześnie do pracy i drzwi po prostu zaczęły się zamykać tak bardzo powoli i skrzypiąc takim głosem, no jak to drzwi takie jak na horrorach, się powolutku zamykały z 20 centymetrów z przerwą chwilową i dalej się domykały. Kumpel to widział, ale to był taki huk tych drzwi, taki jakby podgłośniony specjalnie. Później jeszcze było przez 2 dni, mi hałasowało jakieś pudła. Ja nieraz sam przychodzę pierwszy do pracy, ale później się okazało, że taki kolega, z którym robiliśmy kilkadziesiąt lat wcześniej w innym zakładzie, a w tej samej, że tak powiem, wykonywaniu tych samych robót, zmarł. Przypuszczam, że to on przyszedł. Nie wiem, na razie jest spokój, ale przez 3 dni były różne dziwne dźwięki, hałasy, ale te drzwi to naprawdę... Kolega to widział, jak się domykały. Później sprawdzałem, czy nie było żadnych okien otwartych, nic. Nawet nie skrzypiały tak, jak je tak wolno domykałem, a to był taki specyficzny, głośny dźwięk. Nieraz słyszę, bo siedzę w takim garażu, nieraz słyszę głos, znaczy te... Jakby ktoś chodził, no wychodzę, nikogo nie. I to wielokrotnie mam takie. Ale ja się nie boję.
No chyba najważniejsze to się nie bać, a podchodzić z otwartym umysłem bez jakichś, prawda, od razu panicznych reakcji.
Wspomniało, jak babcia świętej pamięci nam powiedziała, jak jej mąż odchodził. Widziała, jak była przy tym, jak odchodził i widziała w formie takiej tasiemki białej. Tak jakby on odchodził, to pamiętam, jak nam opowiadała. Nie wiem, czy to... No dosyć ciekawe, prawda? Obserwacja.
No takie wizje na łożu śmierci czasem się zdarzają. Tutaj chyba z tego, co pamiętam, to Leszek Szuman w swojej książce Życie po śmierci opisywał też parę takich przypadków. Co najmniej jeden kojarzy.
No, tu także, jest drugi. Także tak. Babcia w formie tasiemki takiej białej, delikatnej widziała, jak odchodzi.
Posiadacze zwierząt opowiadają czasami o sytuacjach, w których na przykład pies lub kot zaczynają się zachowywać tak, jak gdyby w pomieszczeniu pojawił się jeszcze jakiś niewidzialny ktoś. Opis takiej sytuacji przytoczył kolejny z moich rozmówców.
Sytuacja, można powiedzieć, trochę lżejsza i dosyć świeża, bo jak mnie pamięć nie myli, to było tydzień przed końcem października, chyba 22 albo 23. W każdym razie umarł, no już ze starości, nie w żaden sposób tragicznie, chrzestny mojej matki. On tutaj właśnie też na wsi mieszkał, już był taki, nie pamiętam ile dokładnie miał lat, ale po 80, to już taki nie do końca skoczny i żywotny, że tak powiem. Ale od czasu do czasu do nas przyjeżdżał tam w niedzielę kawę wypić, pogadać. I zawsze siadał na takim charakterystycznym krześle, no w tak niewygodnym miejscu, że tak powiem, stało. Nikt na nim nie siadał, tylko on jak przychodził. Jakoś miał takie ulubione. I jak umarł, powiem szczerze, że ja za nim nie przepadałem, dlatego poszedłem na sam pogrzeb. Tam reszta rodziny pojechała na wtypę, a ja wróciłem do domu. I mniej więcej od maja czy czerwca mamy małego pieska w domu. Jeszcze taki szczeniaczek, który no, bawił się z kotami i przez to chyba do końca nie potrafił szczekać. No i w pewnym momencie, jak oni właśnie byli na tej stypie, ja wróciłem z pogrzebu, on zaczął tak przeraźliwie szczekać na to krzesło, gdzie ten wujek, ten chrzestny właśnie siadał zawsze. Najbardziej mnie zmroziło, można powiedzieć, to, że ten pies nigdy wcześniej nie szczekał. Bo po prostu był raz, że za mały, a dwa, to nawet nie miał żadnych takich wzorców. Dosyć szybko został odebrany od matki, a potem siedział z kotami, bo całą gromadkę mamy. No, tak do tego stopnia musiał się czegoś wystraszyć, że po prostu zaczął szczekać aż... Na początku myślałem, że jakiś obcy pies po prostu wpadł do domu. To akurat udało mi się nawet uchwycić na nagraniu, bo wyciągnąłem telefon i tak na bieżąco nagrałem. No chociaż to można powiedzieć, że nic takiego ciekawego, bo to pies szczekający na puste krzesło. Ale biorąc pod uwagę całą tą otoczkę, że to właśnie było w dniu pogrzebu, można powiedzieć jakieś 15 minut po zakończeniu pogrzebu, no to nie powiem, gęsią skórkę dostałeś.
No mówi się, że psy, koty i inne zwierzęta mają tam jakąś zdolność dostrzegania istot, których my nie widujemy. One w ogóle, podobno to jest jakoś powiązane, jest taka teoria tylko, ale to jest podobno powiązane z innym spektrum, z innym jakby zakresem barw, które widzą zwierzęta. Być może jest coś takiego, że zmarli jakby odwiedzając nasze domy i inne miejsca. No, dałoby się ich zauważyć, gdybyśmy troszeczkę mieli inne to spektrum, prawda?
No, jak to mówił Ferdek Kiepski, są rzeczy, ty się fizjologom nie śniłeś.
Dokładnie.
I w sumie teraz mi jeszcze przyszło do głowy, że jak przyszedłem do tego psa, zacząłem nagrywać, to poczułem chłód. Ale z jednej strony nie wiem, czy to było wywołane przez taki strach, że mnie potocznie mówiąc zmroziło, czy po prostu był jakiś spadek temperatury, bo z tego, co czytałem, co słyszałem, to przy takich różnych manifestacjach, że tak powiem, to potrafią się zdarzyć spadki temperatury. No ale mówię, to mogła być jakaś reakcja obronna organizmu, nie wiem, adrenalina mi wskoczyła.
No, zdarzają się relacje, czasami tutaj rejestruję w takich incydentach, gdzie nagle pojawia się w domu takie jakby zlokalizowane miejsce, gdzie na przykład spada temperatura, albo jakieś zapachy czuć i tak dalej, ale jak się człowiek odsunie od tego miejsca tak z 10-20 centymetrów, to nie czuje nic.
No właśnie, to na pewno są jakieś pola, jakieś miejsce, może nawet nie tyle w innej rzeczywistości, tylko w naszej, a my po prostu tego nie postrzegamy.
No tak, mamy dosyć ograniczone jakby możliwości percepcyjne, tak.
Może w przyszłości jakoś się da jakoś znaleźć sposób, żeby postrzegać więcej.
Kolejny z naszych słuchaczy przekazał kilka historii o znakach zaświatów i na jawie, i w snach.
Jeszcze a propos znaków od zmarłych, panu powiem, że na przykład zmarł mi wujek, on mieszkał w miejscowości oddalonej 15 km od Torunia, bardzo fajny człowiek, też życie przebył swoje, że tak powiem, godnie, niejedno też widział, doświadczył, dużo miał ciekawych opowieści, nieparanormalnych, mówię ogólnie. On też przeżył i wojnę, i po wojnie w tej miejscowości osiadła armia radziecka jeszcze wtedy. Wujek wtedy był, no, dzieckiem jeszcze, no, młodym chłopakiem. Opowiadał o tych żołnierzach, jakie to były głąby. No co oni robią na Ukrainie, to ja naprawdę w to wierzę, że kładą czajniki elektryczne na kuchenki gazowe, gotują wodę, no bo po tym, co mi wujek opowiadał, to, no ale to się tak wujek też mówił, że się nie ma co dziwić, to byli ludzie często z prerii, tam ze Związku Radzieckiego, którzy no, mieszkali jak pierwotni, tak, w szałasach, no, jeszcze.
Dosyć prymitywna ludność.
Prymitywna nacja, tak, pan mi wierzy, że tak. Weszli gdzieś, okradli mieszkanie, wujek opowiadał, i wzięli budzik. I idą zadowoleni tam, nie? Napchali tam torby i ten budzik zaczął dzwonić, bo była godzina na pobudkę. Oni to wywalili wszystko w pole i padli na ziemię. Krzyczeli, że mina, nie? Że bomba. Jeszcze mi wujek opowiadał, jak... Tu mi dał ten znak właśnie, bo on wiedział, że to mnie najbardziej, tak, że tak powiem, zaciekawiło, zdziwiło, rozbawiło. Część tam nie znała światła elektrycznego. I jeszcze... To byli ludzie, którzy siedzieli przy świeczkach, że tak powiem. Tam w Rosji to podobno do dzisiaj nie wszędzie prąd jest pociągnięty, ale oni nie znali w ogóle żarówki. To ciężko jest uwierzyć, no to było tam, nie wiem, 70 lat temu. Ale oni nie znali żarówki. I jak żarówka była, oni się przyglądali, a co to jest, oż to jest to, nie? Że bez ognia świeci, że światło daje, a jak mieli gasić, to dmuchali na żarówkę. Taka ciekawostka. Nie wiedzieli, jak to zgasić w ogóle. No i było zeszłoroczne święto zmarłych. Było 2022 roku. I samochód mam pod blokiem, bo No i tak mówię, byłem na cmentarzach i to już tak było też po południu, późno, pod wieczór, może jeszcze nie wieczór, ale pod wieczór mówię, zrobię jeszcze raz objazd na groby. Zapaliłem światło na przedpokoju, ciemny przedpokój, to już też tak szaruwa była, zapaliłem światło na przedpokoju, mówię, zakładam buty, mówię, tutaj, tu podjadę na cmentarz, tu może do wujka. Zdążyłem sobie pomyśleć o tym wujku, trzask, poszła żaruwa, aż się żyrandol huśtał, nie? Co prawda on jest taki a la chiński, powiedzmy, taki lampion, powiedzmy, on jest papierowy, taki metalowy stelaż papierowy, jest bardzo lekki, ale nie raz, nie dwa, wie pan mi, poszła żarówka i żyrandol się nie bujał. Ja wiem, że to jest leciutki żyrandol, on praktycznie nie ma wagi, ale aż strzeliła żarówka, ten żyrandol aż się huśtał. Ja od razu pomyślałem, oje, wujek, nie? Nawiązał do tej żarówki, żeby tą żarówką dał mi znać, że to on, bo wie, że tą żarówkę pamiętam, się z tego najbardziej
świadczył. Żarówkę.
Możliwe, nie wiem co ten, ale od razu o nim pomyślałem, zlękłem się jak diabli, od razu otworzyłem drzwi, buty już na klatce ubrałem, kluczyk miałem przy sobie, mówię, dobra, jadę. No, się aż przyznam szczerze, ja jestem po wojsku, jeszcze byłem, się załapałem na ostatni pobór, mówię, ja tam mnie łatwo przestraszyć nie jest, tam żywych się nie boję w ogóle, wręcz przeciwnie, ale duchów się boję panicznie i to jest jedyne, czego się na świecie boję. Powiem szczerze, że stary chłop, to było no rok temu, musiałem z mamą tutaj przyjechać do mieszkania, mama mieszka osobno na swoim mieszkaniu, z mamą mu powiedziałem, to powiedziałem to mamie, no się śmiała, no jo, mówi, że no wujek dał znać, ale mówię, ja tam sam nie wracam, mówię, to musisz iść ze mną, zmienię żarówkę, zobaczymy co będzie, nie? Taka była sytuacja, nie? Z takich właśnie jeszcze zjawisk. I sen, co miałem jeszcze taki dziwny, nigdy mi się nie śnił wujek, brat mojego ojca. On był bardzo fajny człowiek, nie? Dobry kontakt mieliśmy, ale mi się nigdy mi się nie śnił, nigdy. A mówi się, że czasami ktoś zmarły daje znać, że po kogoś przyszedł, tak? Że ktoś umrze też z rodziny, bo po kogoś ta osoba przyszła. Ja miałem taki sen, że jestem na takim już nieistniejącym basenie, tu w Toruniu, już nie ma tego basenu przy takim hotelu, bardzo fajny, duży, otwarty basen kiedyś tu mieliśmy. Ja idę przez ten basen sobie, przez takim stoliku białym, plastikowym, przy krzesłach, siedzi moja rodzina tam od strony ojca, a tego wujka córka, ten wujek już był świętej pamięci, i jego córka w Niemczech mieszkająca, ona zachorowała na białaczkę, długo tam walczyła, miała też przeszczepy, no niestety zmarła, ona była 81 rok, też już nie żyje kupę lat, może z 10, blisko. I w każdym razie to była córka tego wujka zmarłego i mówię, 3 dni potem zmarła, a ten wujek mi się nigdy wcześniej nie śnił. Ja idę przed ten basen, siedzi tam rodzina od strony mojego ojca, ja przechodzę i przy osobnym stoliku obok jest mały biały stolik, krzesełko i siedzi ten wujek zmarły, ojciec tej mojej kuzynki. I pamiętam, że ja w tym śnie na niego spojrzałem, on patrzył na mnie, siedział i patrzył na mnie. Ja spojrzałem na niego i nie mówiłem do niego tego, tylko tak sobie w myślach powiedziałem w tym śnie. Mówię, Adam, mówię, co ty tu robisz, przecież ty już dawno nie żyjesz. A on w tej chwili tak się pół podniósł na tym krześle, podsunął te krzesło ze sobą razem do stolika, tak się poprawił i dalej na mnie patrzy. Poszedłem dalej. Jeszcze mówię do mamy, mówię, wujek Adam mi się śnił, mówię, nie? I opowiedziałem ten sen, mówię, dziwne, nigdy mi się nie śnił. No ale... No i za 3 dni, mówię, tam dzwoni babcia, mówi, no nie żyje, nie? Ja mówię, jak? Mówię. No, tam przegrała tą walkę z chorobą, nie? W Niemczech. O, no i mówię, Adam mi się śnił. No, mówię, dziś, nie? To jeszcze było ze snów.
Czyli sen proroczy.
Tak. On przyszedł i dał znać po prostu, że przyszedł po nim. On bardzo był z córką wiązany zresztą, tak. Bardzo widzę.
No, chyba nie bez powodu osoby będące na łożu śmierci często widują swoich bliskich.
Tak, to słyszałem też. To nie doświadczyłem tego w swoim otoczeniu, ale tak słyszałem, że przychodzą po te osoby umierające właśnie bliscy, tak, żeby je przeprowadzić tam, zaprowadzić i wszystko pomóc. Tak. Ogólnie bardzo źle mi się śnił mojej dziewczyny tata, ale to mówię, to On jeszcze żył wtedy, był umierający, ale żył, ale to raczej było po prostu przeżywanie, że po prostu odchodzi, bo to kwestia niecałego miesiąca od diagnozy do śmierci, niestety. No, ból miał, prawie zemdlał, coś go bolało, po prostu do szpitala pojechał, no już tam wszystko rakiem zaatakowane niestety, od raka jelita się zaczęło i już po prostu tylko czekanie, bo już dużo, dużo za późno, nikt się nie badał, żadnych badań nie robił też dlatego. Ale mówię, on jeszcze żył, a ja miałem taki sen, że jesteśmy tam chyba w 5 osób przy jego łóżku. On taki słaby, ale on siada na tym łóżku, tak się rozgląda po nas i mówi, taka chwila milczenia, my na niego patrzymy, on na nas i mówi do swojej żony: ty umrzesz 2 lata po mnie. Patrzy na kolejną osobę. Ty umrzesz tam na to. Patrzy na takiego jednego tam wujka od niej z rodziny. Ty zginiesz w wypadku samochodowym. Ja mówię, cholera, spojrzy na mnie, jeszcze mi coś przednego, ale się obudziłem, przerażony. Jezu, co za sen. No ale to raczej było, wie pan, emocje po prostu, nie? A jeszcze jak zmarł ten mój dziadek właśnie, to ja tutaj mieszkał na tym mieszkaniu właśnie, to ja miałem taki sen jeszcze po jego śmierci. Ja z dziadkiem miałem takie relacje, no to był dobry człowiek, prawy człowiek, bardzo pracowity, niezmiernie wierzący w ogóle, w same wartości, tam super, zero alkoholu, zero zabawy, bo życie nie na tym polega, ja mówię, ile pracujesz, tyle jesteś warty, takie zasady miał przedwojenne, mówię, on wojnę też przeszedł. Taki był, no, człowiek... dość, powiedzmy, może zimny, nie okazujący uczuć, że tak powiem. I był taki człowiek, że tak powiem, ja z nim takiego nie miałem bliskiego, że tak powiem, kontaktu, chociaż tu mieszkaliśmy, ale nie mieliśmy jakiegoś takiego tam, nie wiem, zażyłości, powiedzmy, dziadek, wnuk. Poza tym też miałem zawsze żal, bo on wolał akurat moją kuzynkę. Zawsze to było takie, no... Jak jest ileś dzieci, to trzeba dzieci traktować różnie się mu, tak samo, jednakowo. Mówią, że dużym błędem jest traktowanie dzieci, schodkowanie ich, tak? No to się, ja tego też doświadczyłem, czułem. No, to, nie?
Przychodzi mi na myśl przykład krążący po Facebooku z tym tak zwanym gorszym wnuczkiem w Messengerze.
A nie wiem.
No wydałem, że babcia sobie ustawiła, zmieniła sobie nazwę w Messengerze, ustawiła jednego z członków rodziny jako gorszy wnuczek. Ten wnuczek to zobaczył. Babcia,
oj, dzieciak takie coś pamięta.
No tak. Wnuczku, to ty to widzisz?
Tak, tak. To jest bardzo odczuwalne, niestety. To się bardzo odbija później. No mówię, ja z dziadkiem nie miałem zażyłości na pewno. Zawsze wolał kuzynkę, nawet mi tam pasowało. I z tym tam później, bo to na początku to nie było nic fajnego. No tak, z tym dziadkiem takie relacje miałem, że tak powiem, no tyle co muszę, tam rozmawiałem z nim obojętne, że tak powiem. Aczkolwiek bardzo miał ciekawe opowieści o wojnie, to trzeba przyznać. Też tam dużo przeszedł, dużo, dużo przeżył, ale walczył na długiej wojnie, że tak powiem. No to był taki, powiedzmy, mentalnie wojskowy, powiedzmy, był do końca życia, ale taki dosyć oschły, szorstki taki. Ale wracając do tematu, miałem też sen, pamiętam, że ja się bałem jako dzieciak, mówię, jak on zmarł, 12 lat, ja się bałem, że on mnie będzie straszył, nie? On nawet mówił, coś tam kiedyś gadaliśmy, jak umrę, mówi, to zobaczysz, ja tu przyjdę, mówi, ja ci tutaj dam, mówię. A ja mówię, nie, tam dziadek, nie tego, nie? No i mówię, dziadek zmarł. No mówię, cholera, będzie mnie straszył. Nawet drugi dziadek, pół roku, to było uciążliwe dla tego drugiego dziadka, bo pół roku po śmierci tego dziadka, wiadomo, mama pracowała, ja szkoła, bym musiał sam siedzieć. Ja się bałem tutaj do domu, sam siedzieć w tym domu, w mieszkaniu. Dziadek mnie musiał odwiedzać, siedział ze mną, mama wróci jeszcze do wieczora, pilnował tam, żebym lekcję zrobił, tam sobie się bawiliśmy. No to na pewno nie było wygodne, to było trochę uciążliwe dla dziadka, no ale to był akurat dziadek, który mnie wychował, bardzo się poświęcił dla mnie. To był właśnie mój ulubiony dziadek z kolei. No, ale miałem taki sen, że jesteśmy tam na cmentarzu, trumna jest nad jamą, rodzina cała zebrana, tak jak było na cmentarzu koła. I nagle ta trumna się otwiera i on tak się podnosi, tak, same plecy, nie? Tak, taki półprzysiad i głowę od razu na mnie przekręca tak szybko. Jezu, ja ten sen do dziś pamiętam. No, taki tam sen miał, chyba tylko we śnie miał.
Spełnił swoją groźbę.
No, mnie napłoszył wtedy, oj. Tak, no i to chyba ze snów by było chyba na tyle.
Kolejną historię można interpretować na wiele sposobów. Być może to sam zmarły się objawił we własnej osobie, chociaż równie dobrze możliwe jest też, że to, co fizyk Tom Campbell nazywa większym systemem świadomości, postanowiłam przybrać wygląd znanej mojemu rozmówcy osoby, żeby go ostrzec przed czyhającym nań niebezpieczeństwem.
Powiem panu jeszcze taką historię, która spotkała mnie parę miesięcy temu. Zmarł taki bardzo dobry znajomy kolega, można powiedzieć, nie? Niespodziewanie. On tutaj na to nie przychodził. I jest dużo starszy ode mnie, prawie 20 lat, ale bardzo się lubiliśmy. W listopadzie zmarł, no i jakieś może 2 tygodnie, 3 tygodnie po jego pogrzebie. Śpię sobie w nocy i nagle, nie wiem, czy to był sen, czy to była jawa, nie wiem, jak to prosto powiedzieć, określić. Schyla on się nade mną w garniturze, tak bym do trumny, nie? I mówi do mnie, schyla się nad łóżkiem i mówi do mnie, idziesz? I w tym momencie ja się obudziłem. Obudziłem się. Mówi do mnie, idziesz? Ja po prostu w szoku, nie? Ale co najdziwniejsze, się w ogóle nie przestraszyłem, bo był bardzo dobry mój znajomy, także nie czułem żadnego strachu, nie? No i w tym dniu wstałem rano, poszedłem do pracy i proszę pana, w tym dniu prąd by mnie zabił. Wszelkiego napięcia. Po prostu robiłem i do budynku szedł przewód, a ja tam robiłem przy ścianie i jeźdźni przyuważyłem, dotknąłem po prostu, tam nie było zabezpieczone, nie były zabezpieczone przewody i po prostu było potężne uderzenie. Tylko dzięki Bogu, no nie złapało mnie, nie? I tylko dostałem takiego strzała tej energii takiej, bo to jest ten taki, energia, odrzut taki, nie? Bo to jednak wiadomo, jakieś pole powstaje przy takim wybuchu, bo to aż iskry poleciały. Bo to wiadomo, ze słupa szło zasilanie na budynek, no to jest, to wie pan, jakie to jest tam napięcie, nie? I teraz zastanawiam się po prostu, czy ten sen nie był jakiś związany z tym. Bo tutaj jednak on, ten sen, że on się na pewno schylił, mówi do mnie, idziesz, a kilka godzin później ja mam takie zdarzenie.
No tutaj można jakby potraktować ubiór kolegi jako taki symbol.
No właśnie.
W połączeniu z tym pytaniem oczywiście.
No właśnie. I zastanawiam się, czy właśnie to zdarzenie nie miało, nie wiem, tak niektórzy mówią, no może chciał cię pociągnąć ze sobą, czy coś, wziąć się ze sobą, czy coś. No bo kurde, no bo tak, no to by, no nie wiem, no bo jak to wie pan, no to... I to było, mówię, to było w nocy, a rano poszedłem do pracy i się to wydarzyło, nie?
No to jest takie zdarzenie, gdzie są jakby elementy znaków ze światów oraz elementy prekognicyjne, przepowiadające to, co mogło się później wydarzyć.
No właśnie, i tak się zastanawiam, czy, no tak na to wychodzi, no bo to kurde, nie wiem, jakby, tylko że no kurde, no myślę, że chyba nie chciałbym mnie zabrać, bo chyba to za bardzo mnie lubią, żeby, ale no nie wiem, tutaj schylił się, mówię, idziesz, a ja takie parę godzin później takie zdarzenie miałem, że mówię, praktycznie prąd mnie zabrał, to że wyszłem, to po prostu z tego, no to chyba jakiś cud musiał być odłoga, nie, bo to mówię, to...
No mogło być coś takiego, taka mi się interpretacja nasunęła, że może jakaś siła wyższa chciała pana przestrzec przed nadchodzącym zagrożeniem, a żeby pan jakby potraktował to poważnie, żeby pan to w ogóle jakby zapisał w swojej pamięci, to użyło postaci kolegi zmarłego.
No tak, no ale to nie, jeżeli tam coś, powiedzmy, chciało na mnie wpłynąć w jakiś sposób, to mogłoby na przykład powiedzieć, uważaj, czy tam coś takiego, nie, to wtedy w ogóle już by to był, wiadomo, nie, to już kurde, wtedy... A to on z na temu powiedział, idziesz, z takim zapytaniem, idziesz, tak jakbym, jak on by chciał, żebym ja z nim gdzieś szedł, nie? No tak bym ja wszedł tam, gdzie on jest, nie? No tak na to wychodzi, nie? To było takie dziwne, nie? Tak jakby on chciał mnie tam ze sobą zabrać, nie? I nagle parę godzin później to zdarzenie, nie?
No te wizje przyszłości nadchodzącej, one z reguły są takie mocno symboliczne, rzadko zdarzają się wizje jakby jeden do jednego pokazujące sytuację, która się wydarzy.
No właśnie. A ja w takie sny troszeczkę wierzę, bo ja tak nie zawsze jak ktoś, ja mam takie sny od dziecka właśnie, jak ktoś umrze, mi się często śni. Nawet mój kolega, który zginął w wypadku samochodowym już 20 lat temu ponad, to właśnie dzień przed pogrzebem przyśnił mi się w nocy i właśnie stałem u niego na piętrze. I coś żeśmy rozmawiali, on tak ubrany jak na czarno, w garniturze jego dziewczyna stoi też ubrana na czarno, tylko się uśmiecha, w ogóle się nic nie odzywa i on nagle mówi do mnie, dobra, ja już muszę iść, nie? A ja mówię do niego, ale gdzie ty musisz iść? A on do mnie mówi, nie mogę ci powiedzieć. No i schodzi z tego półpiętra i idzie w dół. A ja mówię do niego, słuchaj, mówię, no to kiedy się zobaczymy, nie? A on tylko się obrócił w moją stronę, zaśmiał się i mówi do mnie, nie martw się, jeszcze się zobaczymy. I się obudziłem. I to było dzień przed pogrzebem. Też taki sen, można powiedzieć, troszeczkę, nie? Ciekawy. To było dzień przed pogrzebem. Też właśnie do dzisiaj to ludziom opowiadam tak, jako taką historię, jak tam nieraz wejdziemy na takie tematy, to właśnie opowiadam taką właśnie naprawdę ciekawą historię, nie? To właśnie, że on mi powiedział, nie martw się, jeszcze się zobaczymy. To mi tak bardzo właśnie to, ale tak płynęło i tak mi utkwiło, nie? W głowie. Że tak jakby on po prostu powiedział, że nie martw się, to jeszcze nie jest koniec, nie?
No to można też na różne sposoby interpretować, bo to mógł być znak zaświatów, a mogło to być po prostu spowodowane tym, że pan myślał intensywnie o tym kolece przed... No wiedział pan, co się z kolegą stało, no i jakby te myśli były dosyć mocno w dużym stopniu zdominowane przez myślenie o nim.
No wie pan, nie mówię, że nie, no bo wiadomo, ludzki umysł jest niezbadany, prawda? I to też wiadomo, jakiś tam wpływ może mieć, ale dlatego mówię, jaki miałem ten sen, prawda?
No też jest coś takiego, że jak ta żałoba jest taka jeszcze świeża, po czyjejś śmierci dowiadujemy się, że ktoś nam umarł z bliskich czy znajomych, to wtedy ta żałoba jest jeszcze taka dosyć żywa w nas i to stwarza jakby potencjał do ułatwienia tych kontaktów zeświatowych, tak?
No mi się też tak wydaje, że może być to wtedy tak bardziej taki otwarte to wszystko, prawda? Ja tak właśnie mam, że jak coś umrze, to ja wiem, że on mi się zaraz przyśni. Ja tak mam, od dziecka. Ja, jak ci jakiś sąsiad umarł czy coś, to właśnie miałem takie, czasami po śmierci parę dni, czasami parę tygodni, parę miesięcy, że to no, z samą osobą rozmawiam i ta osoba do mnie na przykład mówi, nie martw, czy ja żyję, takie o, nie? Różne takie, no, to tak mam tak, o, takie coś właśnie przy kupę lat, nie? Takie mam właśnie też dziwne sny.
Ostatni z naszych dzisiejszych rozmówców prosił o zmianę barwy głosu. Jest on autorem największej liczby relacji, jakie trafiły do dzisiejszego odcinka. Usłyszymy historię o odwiedzinach z zaświatów, którym niekiedy towarzyszyły prośby od zmarłych.
Ale tak właśnie chciałem opisać, bo teraz mamy 2023 czerwcu. Zmarł mi tata, to była taka nagła śmierć. No nikt się nie spodziewał, tak, że umrze. A chciałem opowiedzieć o odwiedzinach z zmarłych bliskich mi osób, właśnie w takich odmiennych stanach świadomości. Osób i nie tylko, ale do tego za ten moment jakby przejdę. To było w 2022, jak umarła mi babcia. No, była wiekową seniorką, jak dla mnie przynajmniej, tak 80 kilka lat. Do końca no, trzymała się dość dobrze i w pewnym momencie przyszło jakieś załamanie. Nie wiem, czy to była demencja, czy nie, ale zanim przyjechało pogotowie i ją zabrało, to różne rzeczy mówiła, tak jakby coś widziała już, po drugiej stronie. Dwa dni później zmarła, po tym jak ją zabrali do szpitala. I powiem panu tak, no było mi smutno z powodu babci, ale że no ja wiem, tak po prostu wiem, to jest wiedza, tak, którą zdobyłem i na przestrzeni swoich doświadczeń i poprzez literaturę, między innymi książek Michaela Newtona, że jesteśmy czymś więcej właśnie niż tym ciałem, tak, że energia nie umiera, tylko zmienia formę. I jak w momencie śmierci babci, to 10 lat wcześniej zmarł dziadek, wtedy moje poglądy no, jeszcze nie były tak ukształtowane jak teraz na tego typu sprawy. Więc, owszem, no było mi smutno, tak, że babcia odeszła. Jednocześnie cieszyłem się, tak, bo miała długie, fajne życie i przede wszystkim nie cierpi, ale chodzi bardziej o to, że wiedziałem, że nie umarła naprawdę, tak, że jeszcze się kiedyś tam zobaczymy, że no jakby czekałem na odwiedziny. I nie pamiętam dokładnie, w który dzień umarła, ale pogrzeb był chyba w piątek, jeśli sobie dobrze przypominam. I dzień przed pogrzebem w czwartek, to też ja opuszczając ciało często, nawet nieświadomie wstając czy do ubikacji, czy napić się wody, tą metodę 4 plus 1, czy tam 6 plus 2, coś na tej zasadzie, na pewno pan kojarzy metody tam czy wywoływanie świadomych snów, czy opuszczanie ciała. Pamiętam, wstałem, chyba zszedłem do ubikacji i położyłem się z powrotem. W ogóle nie planując żadnych jakby, nie wiem, no tych odmiennych stanów świadomości, prawda? To często mam tak, że po prostu słyszę pęknięcie w głowie i już w tym stanie jestem. I to było na tej samej zasadzie. Wie pan, leżę sobie, zacząłem przysypiać. To nie były takie klasyczne wibracje jak przy OB, tylko takie właśnie jakby pęknięcie w głowie i jakby obraz mi zapanował. Ja w tym momencie otworzyłem oczy, to moje już nie fizyczne oczy, tak, leżą cały czas na łóżku i usłyszałem pukanie do drzwi. Te drzwi się otworzyły, ja patrzyłem na te drzwi i tak jakby przez tą szparę w drzwiach do mojego pokoju wsuwa głowę moja zmarła babcia, młodsza niż jak była, jak umarła. No tak jak ją pamiętam, sprzed kilku lat wstecz. Młodsza, w innych okularach, tak, bo też przed śmiercią nosiła inne okulary, takie specyficzne o grubych szkłach, to bardzo dokładnie pamiętam. Zagląda mi do tego pokoju, patrzy na mnie i się szeroko uśmiecha. I wie pan co, no ja zdawałem sobie sprawę, że jakby śpię, ale jednocześnie to widzę, dzieje się, no tak jakby naprawdę, tak, że to nie jest zwykły sen. Tylko, że to są te odwiedziny, na które czekałem. Wstałem z tego łóżka, podchodzę do tej babci, uśmiecham się, mówię, cześć babciu. I my tam witamy się, tak, schodzimy na dół, to z mojego pokoju z piętra, wchodzimy do kuchni, siadamy przy stole i mówię, siadaj babciu, ja nam zrobię herbatę, tak, coś tam krzątałem się przy tych szapkach. To miało elementy jakby snu, ale jednocześnie, no tak jak mówię, nie wiem, czy to był świadomy sen, czy jakiś rodzaj jakby wyjścia z ciała, czy jeszcze jakiś inny stan świadomości, ciężko mi stwierdzić, ale były zachowane wszelkie szczegóły jakby umeblowania na przykład, tak, aktualnego w moim domu, czy no, tak jak na przykład, nie wiem, czajnik elektryczny i szklanki i herbata, tak, ja zacząłem robić tą herbatę u mojej babci i sobie usiedliśmy przy tym stole, babcia siedzi i się do mnie uśmiecha, mówię, no babciu, opowiadaj, jak ci tam jest, jak się czujesz, mówię. Ona tak patrzy na mnie, a mówi, nogi mnie jeszcze trochę bolą, muszę odpocząć. Tak dodam tutaj nadmienię, że babcia przed śmiercią bardzo mało chodziła, bo miała bardzo spuchnięte nogi i ją po prostu bolały, tak, już ostatnie dni w domu przed szpitalem przeleżała w łóżku. No to tutaj tak skojarzyłem ten fakt właśnie już po przebudzeniu, już jak się obudziłem, normalnie w swoim łóżku. Mówi, że te nogi ją jeszcze trochę bolą, że ona musi odpocząć, tak? No to tutaj też sobie skojarzyłem jakby, Michael Newton w książkach opisuje, że jakby dusza po długim życiu, czy po ciężkim wcieleniu, jeszcze przed przejściem dalej jakby mam odpoczynek, czy nie wiem, czy też pan widział na przykład film Nasz Dom, tam jest to tak fajnie zobrazowane,
tak,
tak, że dusze leżą jakby w szpitalu i tam się jakby jeszcze kurują. I tak już nie pamiętam, o czym dokładnie tam z tą babcią w tym stanie rozmawiałem, ale w pewnym momencie ona wstała od tego stołu, mówi, no jestem zmęczona, idę się położyć. No to ja ją odprowadziłem do tego pokoju, w którym spała za życia, położyłem ją do łóżka, przykryłem kołdrą, tak, przytuliłem, jeszcze dała mi buziaka, mówię, do zobaczenia babciu. Uśmiechnęła się do mnie, mówi, do zobaczenia. I tak na koniec, no chwilę później się obudziłem, tak, ale chciałem jakby odruchowo, nie wiem, czy to już nieświadomość wkraczała ten sen, czy cokolwiek to było, tak jakby odruchowo chciałem zgasić światło w tym pokoju, to mi babcia jeszcze mówi, nie gaś mi światła, bo chcę mieć jasno. No i chwilę później się obudziłem i po prostu, no, z uśmiechem na ustach, wie pan, bo to było dla mnie wzruszające, jednocześnie tak niesamowite, bo pierwszy raz doświadczyłem czegoś takiego, no takich bezpośrednich odwiedzin, tak? Były różne sytuacje, jak ktoś z rodziny umarł, czy jakieś coś spadło, coś stuknęło, czy coś dotknęło, tak jak na przykład mój wujek też dwa lata temu zmarł. Myśląc o nim, poczułem rękę na ramieniu, tak jakby mnie dotknął. Tak, oczywiście odwróciłem się, nikogo ze mną nie było. Mówię, cześć wujek. Ale no, pamiętam, że byłem bardzo, bardzo podekscytowany tym, co mi się przytrafiło i wiedziałem, że babcia już nie cierpi, babci jest dobrze, no i że za chwilę przejdzie dalej, tak, i nic już jej jakby nie boli, to przede wszystkim.
Taka sytuacja, gdzie dużo się takich różnych elementów sprzyjających takiemu spotkaniu ze zmarłą osobą nałożyło. Bo ta żałoba była jeszcze dosyć taka świeża, tak? To było dzień przed pogrzebem. Taki okres, w którym nasze myśli są bardzo mocno skoncentrowane wokół tej zmarłej osoby, a dodajmy do tego tą spontanicznie, że dotakujemy wykorzystaną metodę 4+1 w pana wykonaniu. To bardzo, myślę, ułatwiło nawiązanie tego kontaktu. Celowo bądź niecelowo, ale jednak ułatwiło, tak?
Tak, no mam dokładnie to samo wrażenie. No, tak się sprzyjające okoliczności ułożyły, że no, miałem okazję doświadczyć tych odwiedzin. Powiem panu, właśnie tutaj chciałem przejść do mojego taty, tak, który zmarł w tym roku, będzie 2 lata temu. Miałem odwiedziny na podobnej zasadzie, tylko żałobę po tacie ja przeżyłem bardzo dotkliwie. Tak, no, dużo było rzeczy takich, no dużo żalu przede wszystkim, takich emocji jakby nie powiem negatywnych, nieprzyjemnych, tak, smutek, żal, złość i tego typu. Myślę, że to mi bardzo utrudniało kontakt czy pożegnanie się właściwie, tak, z moim tatą. Też Michael Newton to bardzo fajnie opisuje. Tak,
no i też chyba to, jeżeli dobrze pamiętam, dosyć nagła śmierć, której nic nie zapowiadało, tak?
Tak, no dzień wcześniej, że tak powiem, no chodził, śmiał się, żartował tak jak zawsze, a ja rano, jeszcze przed budzikiem do pracy, słyszę wołanie mojej mamy na schodach, mówię o co jej chodzi, tak schodzę, mówię co jest mamo, no, chodź szybko, bo on chyba nie żyje. No i tak podchodzę, tam tato, nic nie rusza się, tak badam puls, mówię no nie żyje, tak, no szok przede wszystkim jakieś, jak to się mówi, szok i niedowierzanie, tak, no ale to po prostu, no coś nie, no nie przeżyłem nigdy takich emocji, takiego szoku, takiego roztrzęsienia, tak, zwłaszcza jak trzeba było poinformować rodzinę, siostry, ich żal, trudno było mi po prostu też jakby znieść, tak. Mój żal się rozpoczął i ciągnął się kilka miesięcy. Myślę, że byłem przyblokowany na kontakt ze strony mojego taty. I gdzieś tak też mi ciężko czasowo określić, ale wydaje mi się, że albo pod koniec 2023, albo na początku zeszłego roku mniej więcej. No już ta żałoba jakby trochę opadła, tak? Te emocje, które myślę mnie blokowały przy kontakcie z moim tatą też opadły. No i to się zadziała ta sama zasada jak z moją babcią, tak? Też tylko to nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, czy ja wszedłem w ten stan bezpośrednio ze snu, czy też to było przy zasypianiu. Ciężko mi stwierdzić, ale wiem, że zdawałem sobie sprawę, tak jak w przypadku spotkania z moją babcią, że to jest, jakby dzieje się naprawdę, a jednocześnie się nie dzieje, bo wiedziałem, że tata nie żyje, tak? A nie, przepraszam, teraz sobie przypomniałem, też ocknąłem się w tym stanie śpiąc po prostu, tak? Otworzyłem oczy te niefizyczne i tutaj też ciekawie było, bo pamiętam, mój tata specyficznie kasłał i ja, jak mówiłem, mam pokój na piętrze. No, było słychać, tak? Było słychać przez sufit, przez podłogę, jak on kaszle. I ja właśnie będąc w tym stanie, usłyszałem to kasłanie. No, już wiedziałem, co się dzieje, co za chwilę zobaczę, co się stanie. No i bardzo się przede wszystkim ucieszyłem, powiem panu, zbiegłem, czy skurnąłem, też mi ciężko powiedzieć. No, dosłownie w chwilę byłem tam na dole, patrzę, no i stoi mój tata, uśmiechnięty, młodszy, też w jakimś ubraniu takim, no nowym, jakby, nie wiem, podróżny, miał walizki ze sobą, uśmiechnął się na mój widok i tutaj też to takie, nie wiem, to zrozumienie przyszło po przebudzeniu, już rano jak wstałem, się obudziłem, bo ja w tym śnie podbiegłem do niego i go przytuliłem, mówię, tato, nareszcie przyszedłeś, nareszcie jesteś, mówię, i on się uśmiechał do mnie i mówię, tęskniłem za tobą i tak to trwało krócej, o wiele zdecydowanie krócej niż spotkanie z moją babcią wtedy, ale było no bardzo, bardzo też intensywnie w odbiorze i właśnie przytuliłem go i pamiętam jak umarł, tak, ja jak leżał w tym łóżku, czekaliśmy na lekarza i na siostry miały przyjechać, tam szwagier. Ja pamiętam, bo z tatą nie byłem w zbyt dobrych relacjach za życia. No, bardzo byliśmy związani, jak byłem mały i później te relacje się bardzo, no, nie były kolorowe, że tak powiem, tak?
No, dużo się pojawiło takiej, że to tak, jak to się mówi, złej krwi, tak?
Tak. No, mocno, momentami mocno do uciliśmy, często się nie odzywaliśmy i no, ja nie byłem fair wobec mojego taty, tata nie był wydaje mi się, że tam wobec niej takie nieporozumienia między nami często następowały. Ale pamiętam, że jak leżał już po śmierci, leżał w tym łóżku, tak, leżał i nie żył, ja go przytuliłem. I pamiętam takie myśl, taka emocja się we mnie wtedy pojawiła, jak go przytuliłem, jak już leżał i nie żył, że no tak naprawdę przez ostatnie kilka lat ja nie miałem okazji się do niego przytulić i później sobie skojarzyłem, dla mnie takie symboliczne się stało to, że wtedy jak on do mnie przyszedł w tym śnie, w tym stanie, tak, że się przytuliliśmy, że ja nie miałem okazji go przytulić, jak żył, jeszcze chodził tutaj w naszym świecie, tak, a dopiero uczyniłem to, jak się spotkaliśmy, no jak już odszedł właściwie, wydaje mi się, nie wiem, czy był tutaj, że miał te walizki, nie wiem, nie chcę tego interpretować, ale no, to dla mnie takie symboliczne to spotkanie było.
No te walizki tutaj są takim bardzo, myślę, też ważnym elementem. Tak jakby wszystkie sprawy wymagające załatwienia, wyczyszczenia zostały już załatwione, oczyszczone i mógł spokojnie ojciec ruszyć dalej.
Też pod tym kątem na to patrzyłem, aczkolwiek, no tak jak mówię, nie starałem się tego za bardzo interpretować, po prostu poczułem ulgę, że w końcu, tak, po takim czasie, po kilku miesiącach, no miałem w głowie też, bo czekałem na kontakt w tej czy innej formie, czekałem i miałem w głowie to, że no babcia, tak, przyszła mnie tak szybko, mogłem się z nią pożegnać, a tutaj tyle czekam i nic, żadnego snu nawet, tak, a teraz powiem panu, tak, po tamtej sytuacji mój tata śni mi się, no, przynajmniej raz na dwa, nie wiem, trzy, cztery, na kilka tygodni. W ogóle często mi się zmarli. Czy zaraz po śmierci, czy po pogrzebie, tak jak wspomniałem o wujku, o którym myślałem, kiedy poczułem dłoń na ramieniu, to też kilka dni po pogrzebie mojego wujka przyśnił mi się, pamiętam, to był sen wtedy, tak? Chociaż no może nie taki zwyczajny, bo kiedy jak zmarły, tak, pojawia się we śnie, to nie jest do końca taki zwykły sen, tak na to patrzę. No i w tym śnie tak mi, że siedzimy z tą rodziną, od strony wujka, tak, jego rodzina, jego dzieci, moja rodzina tutaj, rodzice, tata wtedy jeszcze żył. I siedzimy przy stole i jakaś uroczystość, obiad, tak, i nagle przychodzi ten wujek. Nie, mówi, cześć wujek, cześć, nie, siadaj tutaj z nami. Mówi, on tak mówi, cześć, nie, bo mam dużo roboty, nie. To też tak mi się wydaje, że po prostu dał znać, że wszystko jest okej, ale idzie dalej, bo tam ma co robić tak naprawdę. Tak na to patrzę też. No to mówię, no jedne to trzy z kilku historii, którymi właściwie mogą się tutaj podzielić z panem.
No w tych historiach jest dużo takich elementów, które można porównać z innymi historiami opisującymi spotkanie ze zmarłymi we śnie. Takie elementy sugerujące, że zmarłym jest już dobrze, że już może iść dalej do jakichś tam swoich, że to tak ujmę, obowiązków zeświatowych. Także no takie klasyczne, można powiedzieć, pożegnanie, taki sygnał, że jest już wolny.
Tak, no też należy do kilku grup na Facebooku, które są w tematyce życia po życiu między innymi, czy OBE. I no, na zasadzie obserwatora, bo raczej się nie wypowiadam tam bardzo rzadko jak już, ale dużo czytałem właśnie podobnych historii na takiej zasadzie też, czy znajomi mi, mi koleżanka mi opowiadała, jak i tata umarł, też bardzo to przeżyła, bo też była bardzo związana z tatą, a no też mieli swoje przejście, jakby nie patrzeć. Dużo płakała, tak, po nim, tak, i to, co mi powiedziała, to też się pokrywa z historiami, które gdzieś słyszałem, czy w rodzinie, czy czytałem w internecie, bo przyśnił jej się ten ojciec, niósł dwa wiadra, mówi, córeczko, zobacz, to są twoje łzy, tak, ty płaczesz, ja to muszę dźwigać, tak, na tej zasadzie. I właśnie słyszałem, że w ten sposób też często, jak jest duży żal po stracie, tak, czy brak akceptacji, ten proces żałoby, to w ten sposób też w snach się pojawiają bliscy zmarli, którzy informują tak, że jednak są gdzieś tam, żyją i ten żal, cierpienie, ból po stracie, no też jakby doskwiera, odczuwają to tam po drugiej stronie. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, tak, ale No, chyba coś w tym jest, skoro takie tego typu sceny się powtarzają.
Mogę się tutaj podzielić, zresztą chyba kiedyś już dzieliłem nawet takim swoim też doświadczeniem osobistym po tym, jak krótko po tym, jak odprowadziłem do światła w trakcie medytacji przedwcześnie zmarłą przyjaciółkę. Też dosyć mocno opłakiwałem jej odejście, jak się tego dowiedziałem. To dowiedziałem się pół roku po fakcie i miałem też wtedy przez jakiś czas kontakt z taką jej, z takimi naszymi wspólnymi znajomymi i też dosyć mocno jeszcze w tamtym czasie jedna z tych osób przeżywała w dalszym ciągu to odejście. I pamiętam, że kiedyś, jakoś kilka dni później, zebrało mi się na płacz w trakcie takiej właśnie medytacji i usłyszałem głos w głowie: Marek, przestań płakać, przestańcie wszyscy płakać, wasze łzy mnie bolą. I w tym momencie po prostu, jak na zawołanie, już postanowiłem uciąć przeżywanie tej żałoby.
No właśnie, to bardzo, bardzo to ciekawe. Bardzo ciekawe, tak? No to chyba jednak coś musi w tym być, tak? Że to, nie wiem, czy może blokuje przejście na drugą stronę, czy trzyma tutaj właśnie przy tym wymiarze ten naszym jakby fizycznym te dusze, tak?
Wie pan, może jest odwrotnie, to bardziej nam to przeżywanie żałoby przeszkadza, bo jakby nie patrzeć, to wpływa bardzo negatywnie na naszą jakość życia, tak? A zmarłym chodzi przecież o to, żebyśmy jakby byli jak najbardziej tacy jaśni tutaj, jak najbardziej czerpali radość z tego życia, a nie przeżywali żałobę, bo ktoś odszedł.
No właściwie też ma pan rację. Tu jeszcze mi się bym nawiązał, bo mój przyjaciel też, nie znaliśmy się długo, może nieco ponad rok, ale trochę razem jakby przeszliśmy przez wspólne doświadczenie takie życiowe i on, jestem mu bardzo wdzięczny, bo dzięki niemu mam teraz, pomógł mi z pracą, tak, byłem w ciężkiej sytuacji i z jego żoną się poznałem i jego żona załatwiła u siebie pracę, prawda, i 3 dni pracowałem, jak on umarł, też nagle, bez zapowiedzi po prostu. I tutaj taka bardziej może na zasadzie ciekawostki, bo ta właśnie żona tego przyjaciela, moja dobra koleżanka aktualnie, jeździliśmy razem do pracy, bo też obecnie nie mam samochodu, ja tutaj mieszkałam w okolicy, więc mnie po prostu zgarniała po drodze. No ja zwykle nie mówię ludziom, nie opowiadam o rzeczach, które mi się przytrafiają, czy które wywołuję tak na co dzień, nie mówię o tym ludziom. No, głównie z obawy przed wyśmianiem, tak? Ale są chwile, są momenty, w których po prostu czuję, że mogę komuś coś powiedzieć i tak zacząłem, delikatnie, tak, mówić na tematy związane z życiem po życiu, tak jak jechaliśmy do pracy i wspomniałem właśnie o książce Wędrówka Dusz. Teraz dla mnie to ma sens, wtedy nie miało sensu, po prostu tak zwyczajnie powiedziałem, że jest taka książka i jeśli będzie kiedyś chciała, to jej pożyczę, bo ona już wyraziła zainteresowanie i tam chwilę na te tematy pogadaliśmy, ale no też nie chciałem jakby za dużo się zewnętrzniać w tych kwestiach. No i właśnie tam pamiętam, jak zacząłem pracę, podpisałem umowę i 3 dni później on umarł, ten kolega, przyjaciel mój. Ja się dowiedziałem o tym na drugi dzień, ale tak to się stało wieczorem, około godziny 21:00. Zanim mi napisała SMS-a, że nie będzie jej jutro w pracy, że nie przyjedzie po mnie, przyszło mi do głowy, bo tą książkę, Wędrówka Dusz, po śmierci mojego taty pożyczyłem siostrze. I no, nie oddawała mi jej, tak? Gdzieś tak przyszło mi do głowy, po prostu to znikąd przyszło mi do głowy, żeby napisać do tej siostry, żeby mi oddała tą książkę, jak tylko będzie tutaj u nas w okolicy, bo będzie mi potrzebna, tak? A parę minut później otrzymałem SMS-a od tej koleżanki, że nie będzie jej w pracy. No a rano mi napisała też jeszcze chwilę po tym, jak przypomniałem się mojej siostrze o tej książce, tak? Jeszcze coś. I wie pan co, no po prostu to też był dla mnie duży szok i w ogóle tak śmierć tego przyjaciela, ale tak skojarzyłem sobie dopiero, jak szok opadł, tak, pod wieczór, tak sobie skojarzyłem, że przecież kurczę, no ja napisałem do siostry o tą książkę, no mniej więcej w tych godzinach, w których kolega no, był reanimowany wtedy przez żonę i syna. Więc wydaje mi się, że tutaj też nie było przypadków w tej kwestii.
No jak to ujmuje Anna Ostrzycka-Rymuszko z Niesanego Świata? Nieprzypadkowy przypadek.
O właśnie, dobre określenie, tak, bo no mówię, zupełnie znikąd przyszło mi do głowy, żeby do siostry napisać tak, że książka mi będzie potrzebna, żeby mi ją przyniosła, tylko będzie mogła. I to akurat no, w czasie, kiedy przyjaciel no, umierał, bądź już nie żył. Także no, pożyczyłem jej tą książkę oczywiście i poczułem, że tak trzeba.
Bo rozumiem, że pan tak nagle sobie o tej książce przypomniał, tak?
Tak. No, nie wiem, może parę dni wcześniej na ten temat rozmawialiśmy i nagle tak, no nie wiem, tam chyba jadłem kolację, czy przygotowywałem sobie kolację, coś na tej zasadzie i nagle mi tak padło do głowy. Książka dla tak, ta koleżanka ma na imię i tak, taka myśl po prostu, książka dla wziąć, odebrać, pożyczyć. No jakieś takie, no, na tej zasadzie, tak? No i od razu chwyciłem za telefon i napisałem do siostry, tak? Tak samo jeszcze rano się przypomniałem, no mówię, chwilę przed tym, jak mi koleżanka napisała, że wczoraj właśnie jej mąż odszedł.
No tutaj można się zastanowić, w jaki sposób właściwie należy taki przekaz, taką myśl interpretować, bo książka jakby nie było związana z taką tematyką życia po życiu, reinkarnacji i tak dalej. Można się zastanowić, czy to rzeczywiście była pana myśl, czy to była jakaś forma przekazu od przyjaciela, który w tamtym momencie zawijał się z tego świata. A może po prostu jakiś taki sygnał od przyjaciela przyszedł, który pana umysł w taki sposób skojarzył?
No skłaniałem się ku tej jakby drugiej wersji, w sensie takim, że w tym sensie, że po prostu on mi podsunął jakby to była myśl z zewnątrz, że od niego w tym sensie, że książka będzie potrzebna nie mi, tak, żebym ja ją czytał, tylko że bym ją pożyczył właśnie tej koleżance. Więc tak to odbieram. Odebrałem to w ten sposób, już później te emocje opadły, tak, że po prostu nie wiem, czy to była. To chyba tak, wydaje mi się, że to właśnie taka forma przekazu, tak, że książka będzie potrzebna tej mojej koleżance, bo będzie w żałobie, tak? Będzie czuła ból, smutek i tak dalej. I ja mi się, wydawało mi się bardzo właściwe, tak, w tym momencie, także ja piszę do tej siostry i że napisałem, tak, już w czasie przeszłym, że napisałem do tej siostry, tak, nie przez przypadek, bo faktycznie ta książka jej się przydała.
No można to właściwie uznać za taką formę municji, ale bez jakby expressis verbis wskazania, kogo ta municja dotyczyła, tak, konkretnie tego przyjaciela.
Tak, bo w ogóle nie przyszło mi na myśl, nie pomyślałem o nim, tak, tylko właśnie o tej koleżance, o tej jego żonie, która, no mówię, prawdopodobnie w tym momencie, w tym czasie był przez nich reanimowany. Także tutaj tak chciałem, bo mi się akurat przypomniało, też taka, no ciekawa w moim odczuciu rzecz i na pewno, no wydaje mi się, nieprzypadkowa. Tak jak jeszcze odnośnie tych odwiedzin w stach, dwa tygodnie temu uśpiliśmy kotka. Naszą kicie była z nami 14 czy 15 lat i parę dni później ocknął się mogę powiedzieć, że to było OB, tak? Takie bardziej przycielesne. Poruszałem się po domu z zamiarem wyjścia na zewnątrz i będąc w ganku przed schodami na podwórko, te drzwi były otwarte. Ja przywołałem tego kotka mojego i powiem panu, przyszła. Ona była, zanim ją uśpiliśmy, była taka wymizerowana, no, miała rozległego raka, tak, bardzo chuda i no, taka bidulka, prawda? Ona przyszła, jakby jak ją zawołałem, takie ciałem zawołałem, przyszła. No, z ogonkiem podniesionym do góry, mruczała, podeszła do mnie, ja ją pogłaskałem i wydaje mi się, że to też były swego rodzaju odwiedziny, tylko że tym razem nie bliskiej osoby, tylko zwierzątka.
No to ja mam taki motyw ze swojego doświadczenia. Też tą historię kiedyś chyba prezentowałem krótko w którymś odcinku Mówią Świadkowie. Z kotką, którą prawie rok temu przyszło nam uśpić, niestety była już w takim... Nagle doszło do takiego dosyć mocnego pogorszenia stanu jej zdrowia, wychudła po prostu, już prawdopodobnie coś się z nerkami stało, nerki wysiadły. No i niestety przyszło nam ją uśpić, żeby już po prostu się nie męczyła dłużej. I jakoś godzinę, nie dalej jak godzinę po tym, jak wróciliśmy od weterynarki, już po całym tym zabiegu, już po tym pożegnaniu, nagle usłyszeliśmy w domu takie dosyć charakterystyczne dla tej kotki drapanie w kuwetę, bo mieliśmy dwie kotki, teraz mamy jeszcze tylko jej jedną. I każda miała swój osobliwy sposób korzystania z kuwety. Oprócz tej kotki jest jeszcze jej matka, która jest niestety niepełnosprawna, ma duże problemy z poruszaniem się i jej korzystanie z kuwety bardzo głośno słychać tam jakimiś tam dupnięciami, a ta kotka, ta sprawniejsza, ta jej córka bardzo głośno drapała w kuwetę zawsze jak korzystała i gdzieś tak nie dalej jak godzinę po tym jej uśpieniu nagle usłyszeliśmy, tak jakby korzystała właśnie z toalety kociej. A ja z kolei kilka razy mi się zdarzyło, że słyszałem, jak ona mnie wołała, żeby mi drzwi otworzył od piwnicy, żeby ją tu wpuścić. Bo zawsze jak przychodziła z dworu, to takim było słychać takie krótkie miałknięcie, takie miał i czekała, aż ktoś przyjdzie. No tak wyszło, że najczęściej to ja przychodziłem. I jeszcze kilka dni potem po uśpieniu zdarzyło się coś takiego, że miałem sen po prostu. Kotka spała u mnie w łóżku za życia i w tym śnie przyszła w dużo lepszym stanie zdrowia, trochę taka młodsza się zdawała, dużo, dużo, dużo czystsza, bo będąc na podwórku uwielbiała się tarzać. Jeżeli dało się gdzieś wytarzać, to trzeba się było wytarzać i nie ma zmiłuj, a w tym śnie była taka czyściutka, radosna, taka totalnie żywa, tak, w taki sposób. I też takich snów mi się już kilka zdarzyło. Zawsze jest, zawsze radości co niemiara, po prostu piękne sny.
Dokładnie, no i tutaj jak pan mówił o kupetce, to ja chyba właśnie słuchałem którejś audycji, pan opowiadał o tym, to słyszałem, ale bardzo...
Tak,
no, to
tak.
Wszystko...
Chyba w tej samej audycji, w której pojawił się wątek z kotem, który odlatywał w rakiecie, tak, z tego co kojarzy.
No szczerze nie przypomnę sobie teraz, ale wiem, że...
Był taki motyw z kotem, który też już zawijał się powoli z tego świata i właściciele mieli taki sen, że kot siedział w rakiecie i mówił ludzkim głosem, jak się tym steruje, bo ja stąd odlatuję.
No właśnie, to moim zdaniem to wszystko dowodzi, tak, że no nie tylko my, ale tak też no, zwierzęta mają ten pierwiastek duchowy, który schodzi, no część doświadczenia wydaje mi się, tak, tej czy innej formie życia, jak schodzimy, żeby doświadczać, więc takie no zdarzenie, tak mówię, z tym kotkiem, to było, też było dla mnie piękne, no bo ja jak przyjechała siostra ze szwagrem i z moją małą, ja byłem w pracy akurat, ja nie zdążyłem się z kotkiem tak naprawdę pożegnać. No, dzień wcześniej siedziała mi na kolanach, ją tuliłem, właściwie sama do mnie przyszła, wziąłem na kolana, głaskałem, tuliłem, żegnałem, a rano spieszyłem się do pracy, to zdążyłem tylko jeszcze do miseczki wody nalać i tyle, więc bardzo miło mi się zrobiło, że chociaż w ten sposób mogłem się z nią pożegnać.
Zwierzęta są z nami bardzo, jakby nie patrzeć, związane, chociaż one im podobno łatwiej jest przejść na tamtą stronę, bo nie są tak przywiązane z kolei jak my do rzeczy materialnych, tak?
No tak, no kot może być przywiązany do miseczki swojej jedynie tutaj, czy nawet nie, czy pieski. Tak, no tutaj w tym przypadku, chociaż powiem panu, no ta sytuacja, to mama opowiadała z tym psem, który pojawił się przed bramą, do naszej suczki przyszedł, to mi ciężko, tak nie jestem w stanie sobie tego jakby wyjaśnić, w sensie powodu, dla którego miałby się pojawić, tak, przyjść, czy to... Nie wiem, tak szybko się stało, że nie wiem, czy zwierzęta też mogą być nieświadome tego, że umarły, na przykład.
No skoro nam się takie coś zdarza, to czemu nie zwierzętom, prawda?
Właściwie tak.
I to już wszystkie historie o kontaktach z zaświatami przygotowane do dzisiejszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zaprezentowanych dziś relacjach. A jeśli sami przeżyliście coś nietypowego i chcielibyście o tym opowiedzieć, zapraszam do kontaktu. Wszystkie kontakty do Radia Paranormalium znajdziecie w opisie pod tą audycją oraz na stronie www.paranormalium.pl. Tak jak wspominałem, dzisiejszy odcinek dedykuję pamięci mojej przedwcześnie zmarłej przyjaciółki Emilii. To właśnie do niej odnosi się wiele z historii, o których czasami wspominam w rozmowach ze słuchaczami, gdy schodzimy na tematy zaświatowe. Teraz pojawi się pewien, nazwijmy to, numerologiczny wątek. Wielu z Państwa zapewne pamięta odcinek 23, który również dedykowałem jej pamięci. 23 odcinek cyklu Mówią Świadkowie miał premierę 23 sierpnia 2020 roku. Wówczas Emilka miałaby 23 lata, a dedykacja zabrzmiała już po godzinie 23. Teraz również godzina 23 już minęła, a numer dzisiejszego odcinka 92 jest wielokrotnością 23. Co więcej, 9 i 2 dają razem 11, co w numerologii jest liczbą mistrzowską. I zanim Państwo mistrzowsko pójdziecie spać, przypomnę jeszcze, że w punktach prasowych w całej Polsce oraz na platformie Nexto.pl czeka na Państwa nowy numer miesięcznika Nieznany Świat. Ten numer szczególnie polecam Państwa uwadze ze względu na kapitalny reportaż autorstwa Marka Żelkowskiego, poświęcony sprawie, która była prezentowana w podcaście Mówią Świadkowie, w jednym z odcinków o błędach w Matrixie. Chodzi mianowicie o zdarzenie, w którym dziwny, bezkształtny blob wchłonął samochód z kierowcą w środku i na to wygląda w jakiś sposób przeniósł go na trasie spory kawał drogi wstecz. Marek wykonał kawał świetnej roboty, przeprowadzając wywiad ze świadkiem oraz przedstawicielami świata nauki, próbując znaleźć jakieś wytłumaczenie dla tego intrygującego zdarzenia. Naturalnie przypominam również o kanale Nieznanego Świata na YouTube, gdzie obok relacji z rubryki Dotknięcie Nieznanego ukazują się m.in. dźwiękowe wersje wybranych artykułów z archiwum czasopisma. Warto też śledzić kanały Ady Edelman Biuro Duchów, Marka Żelkowskiego Wehikuł Wyobraźni oraz Piotra Cielebiasia UFO Historie, których autorzy omawiają cały szereg ciekawych tematów, w tym również te znane z anteny Radia Paranormalium. A radio, przypominam, posiada swoją stronę internetową www.paranormalium.pl, na której można nie tylko czytać artykuły i dyskutować z innymi słuchaczami, ale również pobrać wszystkie dostępne audycje w formie plików MP3. Tam również znajdziecie zapowiedzi kolejnych audycji. Na YouTube link znajdziecie w opisach pod audycjami oraz na stronie głównej naszego kanału. Mówił do Państwa Marek Sęk i Welios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Oto nasze numery telefonów. Stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493. Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, istnieje możliwość wysłania SMS-a lub nagrania wiadomości głosowej. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych bądź z zagranicy prosimy ponadto o podanie głosowo numeru, na który mamy oddzwonić. Z każdym z Państwa umawiamy się na rozmowę indywidualnie. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Czekamy również na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl. radio@paranormalium.pl. Można również skorzystać z zakładki Kontakt na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl. www.paranormalium.pl. Wszystkim naszym rozmówcom i korespondentom gwarantujemy pełną anonimowość. Nieograniczona przestrzeń do nieskrępowanej dyskusji na tematy paranormalne, ezoteryczne i nie tylko. Forum Radia Paranormalium. Dołącz do nas na forum.paranormalium.pl. Sięgnij już dziś po Nieznany Świat. Najstarsze polskie czasopismo poruszające tematy z pogranicza nauki. Artykuły o tematyce paranormalnej, ezoterycznej, ufologicznej i nie tylko. Nieznany Świat. Miesięcznik dostępny w punktach prasowych na terenie całej Polski oraz w wersji elektronicznej na platformie nexto.pl.